Słuchają Państwo Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach, a w studio witam bardzo serdecznie księdza doktora Piotra Kota, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Ojcu i wszystkim słuchaczom.
Jeżeli w studio jest biblista, to znaczy, że będziemy otwierać Pismo Święte i będziemy otwierać je na niedzielnych czytaniach, tych czytaniach, które mamy okazję słyszeć podczas mszy świętej w naszych kościołach parafialnych, tam gdzie uczestniczymy w niedzielnej mszy świętej. Chcemy tym spotkaniem przygotować się do tego, żeby lepiej rozumieć, lepiej słyszeć, żeby ten nasz słuch był bardziej wytężony, kiedy słowo to padnie w kontekście liturgicznym. I jak zawsze poprosimy też Ducha Świętego o to, żeby przewodniczył tej naszej modlitwie, temu naszemu spotkaniu, a modlitwę poprowadzi ksiądz doktor.
Prośmy o to, aby Duch Święty otwierał nas na przyjęcie słowa. Duchu Święty, płomieniu miłości i prawdy, przystępujemy do słuchania Słowa Bożego. Otworzymy Księgę Świętą, Księgę Pisma Świętego i przyzywamy najpierw Twojej obecności, Twojego działania, bo Ty masz moc uzdolnić nas do tego, abyśmy poddali się Słowu, które Bóg nam daje jako Słowo życia. Jesteśmy ludźmi, którzy żyją w różnych schematach. Przychodzimy do Ciebie, do tej świętej księgi ze świata i prosimy, abyś dał nam mocną wiarę, bez której ta księga będzie księgą milczącą, będzie księgą zamkniętą. Spraw, aby ten czas słuchania słowa był czasem naszego spotkania z żywym Bogiem, który chce kształtować naszą historię. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Przez moc Ducha Świętego, przez moc Ducha Świętego, jesteśmy bogaci. Bogaci w nadzieję, przez moc Ducha Świętego, przez moc Ducha Świętego, jesteśmy bogaci, bogaci w nadzieję. Przez moc Ducha Świętego.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg, poleciwszy Abrahamowi wyjść z namiotu, rzekł: spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: tak liczne będzie twoje potomstwo. Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Potem rzekł do niego: ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur Chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność. A na to Abram: o Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? Wtedy Pan rzekł: wybierz dla mnie 3-letnią jałowicę, 3-letnią kozę i 3-letniego barana, a nadto syr, synogarlicę i gołębicę. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na poły i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej. Ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym, jakby wydobywający się z pieca, i ogień, niby gorejąca pochodnia, i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: potomstwu twemu daję ten kraj, od rzeki egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat. Oto słowo Boże.
Pierwsze czytanie z drugiej niedzieli Wielkiego Postu stawia nas wobec daru przymierza. I to słowo już od samego początku może nas zadziwić. Jest swoistym paradoksem, bo kończy się obietnicą, którą Bóg, zawierając przymierze z Abramem, daje temu człowiekowi, nie mającemu żadnego potomka, a Pan Bóg na mocy przymierza składa mu obietnicę ziemi, ogromnej ziemi, ogromnego kraju, który ma posiąść Abram i jego potomstwo. A więc Pan Bóg zawiera przymierze z człowiekiem, który po ludzku, tak można powiedzieć, jest bankrutem. To jest przedziwne przymierze abrahamowe, do którego będą odnosili się później autorzy Nowego Testamentu i o którym w pewien sposób będzie mówił również Jezus Chrystus. Czym jest to przymierze, jakie Pan Bóg zawiera z Abramem? Przymierze jest specyficznym działaniem Boga wobec człowieka i na rzecz człowieka i wyraża się przede wszystkim w nieodwołalnej obietnicy, jaką Pan Bóg składa wobec człowieka. Początek tej obietnicy znajdujemy w Księdze Rodzaju w 3 rozdziale, tuż po grzechu Adama i Ewy, po grzechu pierwszych rodziców. To jest bardzo trudny do zrozumienia aspekt działania Pana Boga. Tam, gdzie pojawia się, objawia się grzech człowieka, tam od razu odsłania się, pojawia się przed człowiekiem obietnica Boga, która zapowiada zwycięstwo nad grzechem i nad sprawcą tego grzechu. My tę obietnicę Boga nazywamy protoewangelią. To jest trzeci rozdział Księgi Rodzaju. Pan Bóg zapowiada zwycięstwo nad tym, który człowieka pogrążył w śmierci. I tę obietnicę Pan Bóg realizuje stopniowo poprzez kolejne potwierdzenia, kolejne wybory. I pierwszą odsłoną realizacji tej obietnicy jest historia Abrahama. My tego człowieka poznajemy na kartach Księgi Rodzaju już pod koniec 11 rozdziału i słuchając pierwszego czytania w tę drugą niedzielę Wielkiego Postu, trzeba ten kontekst mocno dostrzec. W 11 rozdziale Księgi Rodzaju poznajemy Abrama, który mieszka ze swym ojcem Terachem w Haranie. Ma żonę Saraj, która jest bezpłodna. Abram w Haranie jest człowiekiem sukcesu. Powodzi mu się całkiem nieźle. Ma dużo bydła, ma niewolników, sługi, ale nie ma potomka, nie może dawać życia. I właśnie wtedy, w takiej sytuacji, wobec takiego, jak to już powiedziałem, ludzkiego bankruta, staje Bóg, posyła do Abrama swoje słowo i mówi do niego te tajemnicze słowa, które być może znamy. Lech Lecha, a więc wyjdź dla własnego dobra, ze względu na ciebie, aby mógł zrobić z tobą moją historię. Bo w Haranie, tak Pan Bóg mówi do Abrama, jesteś zamknięty w swojej wizji życia, w swojej historii. Tymczasem twoja historia należy do mnie. Daj się mi poprowadzić, mówi Pan Bóg. I Abram odpowiada na to słowo w sposób bardzo energiczny, natychmiastowy i pozwala się Bogu z Haranu wyprowadzić. Pan Bóg mówi, idź do ziemi Kanaan. Czytamy o tym w 12 rozdziale Księgi Rodzaju. I składa Abramowi obietnicę. Uczynię z ciebie wielki naród i będę tobie błogosławił. Twoje imię stanie się sławne, staniesz się dla innych błogosławieństwem. Uczynię z ciebie wielki naród. Abram wyrusza z Haranu, przychodzi do Kanaanu i tutaj spotykają go pierwsze ludzkie rozczarowania. Prowadzony przez Słowo Boga, przez jego obietnicę, w Kanaanie doświadcza głodu. To jest przedziwne, że Pan Bóg wyprowadza człowieka z sytości życia. Abram w Haranie miał wszystko i wprowadza go do ziemi, gdzie panuje głód. Abram musi uciekać, musi szukać pożywienia, chroni się w Egipcie. Myślę, że znamy tę historię, oddaje Saraj, tak można powiedzieć, w ręce Faraona i dopiero plagi i interwencja Boga sprawia, że Saraj wraca do Abrama. Abram kieruje swoje kroki na powrót do Kanaanu. Tam musi walczyć o swoje życie i ciągle nie ma potomka. Ciągle tak jakby obietnica Boga była w pewnym zawieszeniu. Wydaje się, że Abram przeżywa jakieś swoiste opuszczenie. I mija wiele czasu od tej chwili, kiedy Abram po raz pierwszy usłyszał głos Boga. Tak, kiedy czytamy Księgę Rodzaju, widzimy, że on nigdy z tej przygody, relacji z Panem Bogiem nie zrezygnował. I wtedy po raz kolejny Pan Bóg staje przed Abramem, możemy powiedzieć w pewien sposób, wystawia go na próbę, próbuje Abrama. Ale to są przedziwne próby, poprzez które Pan Bóg wprowadza tego człowieka w jeszcze głębszą relacje z sobą. I czytamy o tym już właśnie w 15 rozdziale, kiedy Pan Bóg po raz kolejny kieruje do Abrama swoje słowo i mówi: Abramie, Oto wyjdź przed namiot. Po raz kolejny Pan Bóg wyprowadza Abrama z czego? Z miejsca, w którym już się ustabilizował. Namiot to jest miejsce życia. To jest miejsce, w którym człowiek ma wszystko poukładane. Już sobie wszystko wytłumaczył po ludzku. I Pan Bóg mówi, nie możesz zatrzymać się w tym miejscu, bo jeszcze mojej obietnicy nie zrealizowałem, nie spełniłem. Wyprowadza Pan Bóg Abrama z namiotu i każe mu liczyć gwiazdy na niebie. I znowuż wprowadza Abrama w przedziwną próbę. Mówi, tak liczne będzie twoje potomstwo. Cóż mógł myśleć w tej chwili Abram, który tyle lat już czekał, aż spełni się słowo Boga? Pewnie gdzieś w głębi swojego serca przeżywał różne rozterki, jakieś może nawet rozdarcie, ale Abram postanowił być człowiekiem wiary. I Pan Bóg gdzieś między wierszami, to słyszymy w pierwszym czytaniu, zadaje Abramowi pytanie, czy rzeczywiście wierzysz, że ja mogę spełnić to, co tobie zapowiedziałem? I wtedy pojawiają się te kluczowe słowa w historii Abrama, 6 werset 15 rozdziału, gdzie autor Księgi Rodzaju pisze, że Abram w odpowiedzi na słowo Boga, na tę ponowioną obietnicę, uwierzył Bogu i Pan, i Bóg policzył mu to za sprawiedliwość. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że w tekście, w przekładzie mamy pewną nieścisłość, dlatego że w tekście hebrajskim nie ma mowy o zasługach. Pan Bóg nie spełnia obietnicy na mocy zasług, które człowiek przed Panem Bogiem gromadzi, ale Pan Bóg spełnia obietnicę na mocy wiary, jaką człowiek Pana Boga obdarza. I mamy w tekście hebrajskim, w tekście oryginalnym słowo tzedaka, które oznacza sprawiedliwość. Abram uwierzył Bogu, he emin, powiedział amen na słowo Boga, na tę kolejną obietnicę. Ona była po ludzku irracjonalna. Saraj była już w podeszłym wieku i Abram był w podeszłym wieku. Tyle lat czekali na to, aż coś się zmieni w ich namiocie. A oto wydawałoby się, że Pan Bóg milczy, że jest gdzieś daleko od tej historii. Ale powiedział w decydującym momencie po raz kolejny amen Bogu. I Pan Bóg policzył mu to za sprawiedliwość. O jaką sprawiedliwość chodzi? Chodzi o sprawiedliwość, którą możemy nazwać czy określić uzasadnieniem życia, zasadą życia, podstawą życia, fundamentem życia, punktem oparcia. Tym, na czym Abram będzie się do końca swoich dni opierał. I w jego historii będzie wiele jeszcze takich momentów po ludzku bardzo trudnych i niezrozumiałych, chociażby jego droga z Izaakiem na górę Moria, gdzie Abram miał złożyć swego jedynego syna w ofierze. Z pewnością ci, którzy patrzyli na to wydarzenie, zastanawiali się, dlaczego Abram to robi? Co nim powoduje? Ale Abram miał inny fundament życia, inną zasadę życia. To była obietnica Boga, że Pan Bóg nie pozwoli, aby historia Abrama skończyła się źle. Dlatego był wierny Bogu do końca. A więc Abram w decydującym momencie staje wobec Pana Boga w postawie zawierzenia. Przyjmuje obietnicę Boga i wtedy Pan Bóg wiąże się z Abramem przymierzem. To przymierze abrahamowe jest bardzo interesujące. Znamy jeszcze ze Starego Testamentu przymierze synajskie. Te dwa przymierza, komplementarne, ale różne w swej istocie, odróżnia od siebie właśnie ten fakt, że przymierze, które Pan Bóg zawiera z Abramem, jest przymierzem jednostronnym. To znaczy tylko Pan Bóg musi spełniać pewne warunki. To Pan Bóg zobowiązuje się do czegoś. Zobowiązuje się właśnie do tego, że zrealizuje obietnicę. A człowiek właściwie niewiele musi robić oprócz tego, że będzie wierzył i ukształtuje swoje życie, opierając się na wierze ufności w Boga. I będzie szedł taką drogą, jaką Pan Bóg mu będzie wyznaczał. Ostatecznie to przymierze abrahamowe wypełni się w Jezusie Chrystusie. Przymierze darmowe wobec człowieka. Pan Bóg da człowiekowi, temu właśnie, który doświadczył grzechu i w którym działała śmierć, da mu życie, da mu to życie za darmo w Jezusie Chrystusie. Ale to życie ofiarowane, darowane w Jezusie Chrystusie, to przymierze zawarte w Jezusie Chrystusie, żeby mogło stać się udziałem człowieka, wymaga wiary, zawierzenia. Właśnie dzisiaj, słuchając tego słowa z 15 rozdziału Księgi Rodzaju, uzmysławiamy sobie, że Pan Bóg zaprasza nas do trwania w takim przymierzu, jakie otworzył w historii, w swojej relacji z Abrahamem, z Abramem. I to przymierze realizuje się w wierze. Wiara staje się uzasadnieniem wyborów człowieka i takim, a nie innym przeżywaniu doświadczeń, a zwłaszcza krzyża. Ludzie bez wiary nie rozumieją krzyża. To wiara pozwala zrozumieć tę drogę krzyża, którą Pan Bóg prowadzi człowieka po to, aby w nim mogła spełnić się obietnica życia.
Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała. Tą mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani. Oto słowo Boże. Thank you.
Kiedy słuchamy tego fragmentu z listu do Filipian świętego Pawła, warto uświadomić sobie, w jakich okolicznościach ten list powstaje, w jakich okolicznościach święty Paweł pisze te słowa. A święty Paweł jest w więzieniu. Nie wiemy dokładnie, w którym, czy to był Rzym, czy to był Efes, czy Cezarea, ale święty Paweł przebywa, tak można powiedzieć, pod strażą pretorianów. Ta straż miała za zadanie z jednej strony bronić Pawła, a z drugiej strony miała nadzorować wykonanie kary, która spadła na apostoła. To nie było jakieś takie bardzo trudne więzienie. Prawdopodobnie wnioskujemy to z tego faktu, że święty Paweł może komunikować się ze wspólnotami, może też przyjmować gości, przyjmować dary, może wysyłać listy. Niemniej jest człowiekiem, którego dotyka krzyż, ucisk. Święty Paweł znajduje się w sytuacji ograniczenia, swoistego poruszenia, w sytuacji, kiedy jest niewolnikiem wielkich tego świata. I to jest sytuacja nie do pozazdroszczenia, dlatego że nad świętym Pawłem, przed nim rozpościera się perspektywa srogiej kary za rozprzestrzenianie nauki Ewangelii. Święty Paweł nie wie jeszcze, co spotka go z ręki Żydów, którzy oskarżają go o niecne działanie. A pomimo tej sytuacji, pomimo tak trudnych okoliczności, święty Paweł jest człowiekiem, który promieniuje głęboką nadzieją, można nawet powiedzieć głęboką radością. I pisze do wspólnoty w Filipi, aby chrześcijanie, którzy tam mieszkają, kościół, który tam istnieje, aby ci ludzie naśladowali go właśnie w tej jego postawie, że pośrodku ucisku, będąc na drodze krzyża, święty Paweł nie stracił nadziei i chrześcijańskiej radości. Święty Paweł, którego widzimy w tym drugim czytaniu, jest podobny do Abrahama. Dlaczego? W jakiej postawie? W jakim momencie? Otóż jest to człowiek, który stąpa po ziemi, ale jest uczepiony obietnicy, która jest nie z tej ziemi. To jest właśnie niezwykłe w postawie świętego Pawła. Zanurzony w ciemność więzienia, promieniuje światłem. Pośrodku cierpienia i z pewnością pomiędzy ludźmi, którzy nie byli zbyt przyjemni, święty Paweł promienieje chrześcijańską nadzieją. Skąd święty Paweł czerpie właśnie moc do takiego życia, do takiego przeżywania krzyża? Pisze święty Paweł tak: nasza ojczyzna jest w niebie. I tutaj w tekście greckim, w tekście oryginalnym pojawia się słowo politeuma, które oznacza obywatelstwo, administrowanie, rząd. Pochodzi od słowa politeu, a więc bycie obywatelem wolnego miasta, wolnego polis. I święty Paweł, pomimo tego, że tutaj na ziemi doświadcza kajdan, ma skrępowane ruchy, jest ograniczony, przeżywa ból, to on w głębi swojego serca czuje się obywatelem innej rzeczywistości. Właśnie to jest ta postawa świętego Pawła, która upodabnia go do Abrahama. Abrahama, który daje się wyprowadzić z namiotu, który daje się Bogu wprowadzić na górę Moria. Właśnie dlatego, że jest uchwycony innej obietnicy, nie tym obietnicą, nie uchwycił się tych obietnic, które dają ludzie. To są obietnice zwodnicze. To są obietnice, które trwają tylko przez chwilę. To są bardzo często obietnice bardzo interesowne. Święty Paweł uczepił się obietnicy, która nie może przeminąć. Powie w innym miejscu, że uchwycił się nadziei, która zawieść nie może. A więc święty Paweł, będąc w więzieniu, postępuje w sposób zupełnie odmienny od tych, których określa w swoim liście, że są wrogami krzyża. Tak pisze święty Paweł, słyszeliśmy te słowa do Filipian. Mówi, wielu postępuje jak wrogowie krzyża. Wy tak nie postępujcie. Wy naśladujcie mój przykład. Kim są wrogowie krzyża? To są właśnie ci ludzie, którzy nie potrafią przeżywać właściwie przeciwności. Nawet jeśli należą do Kościoła, do wspólnoty chrześcijańskiej, ale wtedy, kiedy pojawia się krzyż, upodabniają się do pogan. Nie są w stanie kochać nieprzyjaciół, przebaczać, przeklinają innych, czy dokonują jakiejś eksterminacji. Natomiast święty Paweł mówi, wy macie naśladować mnie, który jestem na drodze krzyża, ale pomimo tego, że tak trudne doświadczenia kształtują moje teraźniejsze życie, ja jestem człowiekiem, który inaczej myśli. Tutaj w tekście greckim tego fragmentu z listu do Filipian pojawia się rozwiązanie tej zagadki, dlaczego święty Paweł postępuje w sposób odmienny od tych wrogów krzyża. Co go przemienia? Co go przekształca? Tam się pojawia słowo metaschematizei. Mówi święty Paweł, metaschematizei, czyli przekraczać schematy. Tym, co wyprowadza świętego Pawła z tych schematów ludzkich, którymi rządzi się świat, którymi rządzą się ludzie, kierują się ludzie, z którymi wiążą swoje losy ludzie poganie, tym, który świętego Pawła z tego wyprowadza, jest Zbawca, Jezus Chrystus. Święty Paweł jest uczepiony właśnie Chrystusa. I to on przemienia i myślenie, i działanie świętego Pawła. Pomimo więzienia, święty Paweł jest uczepiony Chrystusa. To właśnie ta relacja z Jezusem Chrystusem kształtuje całe jego życie. To jest podstawa jego życia. Święty Paweł uczynił Jezusa Chrystusa zasadą swojego życia. I ta relacja z Chrystusem pozwala świętemu Pawłowi trwać w innych schematach, w innej logice. Pomimo tego, w innej logice życia, pomimo tego, że przeżywa doświadczenia bardzo podobne do doświadczeń innych ludzi, może tych, którzy wokół niego przeklinają cały świat, którzy próbują rozerwać swoje kajdany, uciec z więzienia, którzy przeklinają strażników. Święty Paweł daje Filipianom inny wzór. On trwa w przymierzu z Chrystusem, a to przymierze z Chrystusem, obietnica, jaką daje mu to przymierze z Chrystusem, sprawia, że Paweł żyje w inny sposób.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.
W tę drugą niedzielę Wielkiego Postu słuchamy Ewangelii o przemienieniu Jezusa na Wysokiej Górze. Jesteśmy w 9 rozdziale Ewangelii świętego Łukasza. Ten moment jest bardzo charakterystyczny, bo to jest początek kresu tej Ewangelii. Pan Jezus coraz bardziej otwarcie zaczyna głosić swoim uczniom, że czeka go krzyż i zmartwychwstanie. Objawia się im jako Mesjasz, ale mówi, że to spełnienie obietnicy mesjańskiej, jaką Pan Bóg dał człowiekowi, to wypełnienie w ogóle obietnicy tej proto-Ewangelii, wiedzie drogą krzyża, cierpienia, odrzucenia. Pan Jezus dokonuje cudów, żeby otworzyć uczniom oczy na to, kim jest, na jego misję. Święty Piotr wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. A później zobaczymy Jezusa, który wyruszy na ostatni etap swojej misji w kierunku Jeruzalem i święty Łukasz zauważy pewien szczegół, że kiedy Jezus wyrusza do Jeruzalem, to jest 51 werset tego 9 rozdziału, twarz Jezusa stanie się twarda, niewzruszona. To znaczy Jezus zaakceptuje ten sposób zbawienia człowieka, odkupienia świata, odkupienia stworzenia, który wjedzie przez krzyż, wejdzie na tę drogę i nikt ani nic z tej drogi nie będzie w stanie Jezusa ściągnąć, sprowadzić z tej drogi. I w tym kontekście, kiedy Jezus objawia uczniom ten, tak można powiedzieć, Boży projekt zbawienia, wprowadza Pan Jezus uczniów, tę grupę trzech uczniów, najbardziej zaufanych, byśmy powiedzieli, wybranych, na wysoką górę. To się dzieje w kontekście modlitwy Jezusa. To jest specyfika Ewangelii Łukasza, który bardzo często pokazuje, prezentuje Jezusa w najważniejszych momentach jego misji właśnie w kontekście modlitwy. I na górze obok Jezusa pojawia się Mojżesz i Eliasz. Oni są przedstawicielami prawa i proroków i są świadkami. Oni zaświadczają o prawdzie słów Jezusa. Oni zaświadczają o prawdzie drogi, którą za chwilę Jezus wybierze. Jednocześnie też Mojżesz i Eliasz, przedstawiciele prawa i proroków, wskazują na to, że w Jezusie jest kontynuowana cała historia zbawienia. Właśnie ta, której tak ważnym etapem było przymierze z Abramem, to przymierze jednostronne i przymierze wieczne. Ono musi się spełnić. Już tyle wieków człowiek oczekuje na jego realizację. I oto w Jezusie definitywnie to przymierze się spełni. Bardzo ciekawy w tym tekście jest dialog pomiędzy Jezusem a przedstawicielami Starego Testamentu, a więc Mojżeszem i Eliaszem. Święty Łukasz pisze, że mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. To odejście w języku greckim to słowo brzmi exodos, a więc exodus. To odejście odnosi się do męki Jezusa i też do jego zmartwychwstania, a więc do Paschy Chrystusa. Mojżesz i Eliasz mówią o tym, że projekt Pana Boga, projekt zbawczy, zrealizuje się poprzez nowy exodus. Tym nowym exodusem będzie zanurzenie się Jezusa w otchłań śmierci, otchłań tego Morza Czerwonego, tych bałwanów, które kryją w sobie śmierć, i w jego wyjściu z grobu, a więc w zmartwychwstaniu. O tym rozmawia Mojżesz, Jezus z Mojżeszem i Eliaszem. Mówili o nowym exodusie, który będzie, tak można powiedzieć, ostatnim, najważniejszym akcentem historii zbawienia przed oczywiście paruzją i powszechnym zmartwychwstaniem. I bardzo ważne w Ewangelii świętego Łukasza w tej scenie przemienienia jest reakcja Piotra i uczniów. Święty Piotr ma swój projekt na misję Jezusa. I mówi do Jezusa: Mistrzu, przecież tutaj nam jest dobrze. Dobrze, że tu jesteśmy. Pozostańmy w tym błogim stanie. To Piotr jeszcze nie rozumie do końca tego, co ma się spełnić w Jezusie Chrystusie. Mistrzu, tak mówi do Jezusa, tak możemy sparafrazować jego słowa. Dobrze jest, jak jest. Robisz cuda. Ludzie ciebie podziwiają. Pozostańmy w tym punkcie, w tym miejscu. Nie zmieniajmy już tej historii. Widzimy, jak święty Piotr jest postacią w tym momencie jeszcze różną od Abrahama, który pozwala Panu Bogu się ciągle wyprowadzać z tej stabilizacji, uchwycić się do końca obietnicy, realizować projekt, Boży projekt zbawienia. Piotr ma swój projekt, własną logikę, ma swoje schematy. Dobrze jest, jak jest. Pozostańmy w tym miejscu. Pan Jezus wie, że w tym miejscu nie mogą pozostać. Musi być wyjście, żeby objawiła się miłość Boga, żeby spełniło się przymierze. Musi być wyjście. I Pan Jezus sprowadza uczniów z tej góry i później ich prowadzi do Jerozolimy, gdzie będą w pewien sposób z oddali, ale świadkami tego nowego exodusu. ta cała historia przemieni świętego Piotra ostatecznie, bo później spotkamy go nad Jeziorem Galilejskim, nad Morzem Galilejskim, po zmartwychwstaniu Jezusa. Jezus mu powie: Piotrze, pozwól się przepasać i daj się poprowadzić tam, gdzie ja chcę ciebie prowadzić. Uczep się tej mojej obietnicy i nie bój się, że ta twoja droga życia będzie teraz ukształtowana na podobieństwo mojej drogi. Będzie tam sporo krzyża, będzie tam sporo cierpienia, sporo odrzucenia, będzie dużo doświadczeń podobnych do tego, co ja przeżyłem, ale w tym będziesz ciągle widział rękę Boga. Ty już będziesz miał inne widzenie. I święty Piotr pozwala się Jezusowi wyprowadzić z tego swojego myślenia, swojej stabilizacji i staje się jego świadkiem wobec narodów. To dzisiejsze to słowo, ten fragment Ewangelii, który słyszymy w tę drugą niedzielę Wielkiego Postu, jest słowem, w którym słyszymy gdzieś między wierszami pytanie o to, czy w naszym życiu, chrześcijańskim życiu, próbujemy realizować Boży projekt zbawienia, czy własne projekty na zbawienie. Ten Boży projekt zbawienia musi prowadzić przez krzyż do zmartwychwstania. Musi prowadzić drogą, którą wytyczył Jezus Chrystus.
Zapraszamy Państwa do rozmów po tych przybliżeniu tych tekstów biblijnych z najbliższej niedzieli, drugiej niedzieli Wielkiego Postu. Numery telefonów 56 655 2355 dla słuchaczy z północy Polski, 56 655 2356 południa, a także 536 600 100. 536 600 200 i dla zagranicy 00 48 56 655 23 33 i 66. Naszym gościem jest ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Radio Maria, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maciej z Gdańska. Dziękuję za katechezę, szczególnie ten fragment o Piotrze. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, w jakim kontekście. Znaczy nie rozumiałem tego fragmentu. Teraz mi się to trochę rozjaśniło. I tak sobie myślałem o tym wyjściu z namiotu i wyjściu z dobrobytu. Tak sobie myślałem, że gdyby Rzymianie nie zniszczyli Izraela po powstaniu, kiedy Izraelici i chrześcijanie rozpierzchli się po świecie i zawojowali jakby świat chrześcijaństwem, i gdyby Rzymianie nie prześladowali chrześcijan, czyli też jakby z tego dobrobytu wyprowadzali chrześcijan, to chrześcijaństwo też by tak nie odniosło sukcesu. Tak się zastanawiam, w jakim my teraz kontekście jesteśmy. Czy my również jesteśmy w tym takim dobrobycie tutaj, również w Polsce? I co zrobić, żeby wyjść z tego dobrobytu? Też zastanawiam się.
Tak, bardzo dziękuję za tę refleksję. Ona jest bardzo, bardzo głęboka, mocna. Może najpierw powiem tak biblijnie. To, co pan Maciej tutaj zauważył, to jest przedziwne działanie Pana Boga, który chce, żeby Ewangelia dotarła aż na krańce ziemi, aby Jego obietnica objęła wszystkie narody. I potrzebuje tych, którzy tę obietnicę będą obwieszczać innym. Nas potrzebuje. I jak to było w historii? No, bardzo takim dobrym przykładem są Dzieje Apostolskie, kiedy Kościół, chrześcijanie otrzymali Ducha Świętego. I co oni zrobili na początku? Oni zaczęli tworzyć taką zamkniętą enklawę. Nie? Oczywiście bardzo poprawną, dobrą, ale jednak zamkniętą w murach Jerozolimy. A Pan Bóg chciał, żeby ta Ewangelia dotarła aż na krańce ziemi. I pierwszych 8 rozdziałów Dziejów Apostolskich, 7, 8, to jest Kościół w Jerozolimie. I jak Pan Bóg widzi, że nie może się ta Ewangelia przebić przez mury Jeruzalem, to wzbudza prześladowanie. I chrześcijanie muszą uciekać i głoszą Ewangelię i wtedy rozpoczyna się ta ekspansja na zewnątrz. Więc być może tak to jest, że my jako Kościół jesteśmy trochę syci sami sobą, zwłaszcza tutaj w Europie. To papież Franciszek nas na to bardzo teraz uwrażliwia, żebyśmy nie cieszyli się tym, co mamy. Właśnie tym swoim namiotem, tą swoją górą przemienienia, ale żebyśmy otworzyli się szerzej i wyszli na peryferię, właśnie wyszli poza nasze świątynie. To w Polsce też bardzo dobrze widać, że mamy wspólnoty bardzo zamknięte często. Nie obwieszcza się Ewangelii w miejscach pracy, w szkołach. No teraz mamy przykłady chociażby tych działań, które są przeciwne Kościołowi, z tą całą kartą LGBT, gejów, lesbijek, transgenderystów. I to jest zadanie właśnie, żeby teraz wyjść jako Kościół i obwieszczać nową prawdę, inną prawdę, rzucać światło. Jeżeli my tego nie zrobimy sami z siebie, a to jest, jeżeli to jest dzieło Boże, to Pan Bóg posłuży się takimi narzędziami, które będą dla nas niewygodne, ale przeprowadzi swój plan. Ale warto się najpierw zaangażować, tak jak Abram, samemu, kiedy słyszymy wezwanie Boga, żeby nie cieszyć się tylko tym takim, taką swoją stabilizacją i swoim dobrobytem.
Radio Maryja, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Już można, tak?
Tak, słuchamy.
Krystyna tu się kłania. Bardzo dziękuję za piękną, klarowną naukę. I rozjaśniło mi się, przypomniałam sobie słowa świętego Jana Pawła II, który nas katechizował i porównywał wiarę Matki Bożej do Abrahama, jako ojca wiary. I tu widzę właśnie tą rolę Maryi, która wychowała Chrystusa, przyjęła, uwierzyła też wbrew nadziei, że ona przyjęła Syna Bożego, Mesjasza. Wiele rzeczy nie rozumiała, wbrew prawom natury przyjęła obietnicę Bożą i została nam dana przez Chrystusa na krzyżu za matkę. To widzę stale jako matkę zawierzenia, matkę Kościoła i Arkę Przymierza. Jak musimy się mocno trzymać właśnie w tym kontekście, to była łaska, tyle co powiedzieć. W tym tsunami, w tym potopie moralizacji, że jednak Maryja jest, właśnie rozmawiamy tutaj cały czas, żeby nie zapominać o modlitwie różańcowej, takim doświadczeniem, żeby nie teoretyzować. Mam wstrząśnięta, no jak zwykle byłam na rozprawie pana radnego Tomasza, który potrzebuje wsparcia. I proszę sobie wyobrazić, i cały czas ci panowie z tej opcji są wyalienowani z rzeczywistości. I tu się zorientowałam, doktor habilitowany trzymał się, mówił, ja tu się trzyma tylko litery prawa. I do czego zmierzam? Do tego doszło, że pani omówiła różaniec. Dosłownie nie można było wytrzymać tego sposobu odpowiadania. No i pani się tak modliła i czułam taki spokój, a ten człowiek, bo się nie rozpłakał. Nawet już pani sędzia mówi, ale proszę tak nie emocjonalnie reagować, proszę odpowiadać na pytania. On się zwraca do naszej grupy. Oczywiście ja miałam na niebieskim napisane Królowo Niebios, prawda? Ratuj duszę. I odwraca się i mówi, ależ tutaj ta nienawiść, ta agresja nie przeszkadza. Więc tak mi się żal tego człowieka zrobiło, że trzeba pani musiała zrobić przerwę. Ja przychodzę do niego, wzięłam go z ramy i mówię, proszę pana, my pana kochamy. My żadnych tu agresji nie prowadzimy do pana. No ale nie o tym chciałam powiedzieć. Po prostu wyczułam i w czasie rozmowy proces stale krzyczą, że my chcemy, my jesteśmy wyalienowani, znaczy jak odrzuceni, prawda? My chcemy być równi, my chcemy, ja pomyślałam, no rzeczywiście czuję się odrzucony przez Boga. Nie trzyma się przymierzy. On jest nieszczęśliwy jako chrześcijanin, ponieważ dane mi było później, jak wyszliśmy, zobaczyłam, nie widziałam, co ten pan.
I może już zmierzajmy do kropki, dobrze?
Tak. Chodzi o to, że jednak ta modlitwa, prawda, i wiara w obecność Maryi, która prowadzi no, jednak do Chrystusa i do Zbawiciela i no, żeby się jednak trzymać tej naszego dekalogu, naszej wiary. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Szczęść Boże.
Możemy tutaj właśnie powiedzieć troszeczkę o Maryi, dlatego że jej cała postawa, cała historia jest obecna w tych czytaniach, które będziemy słyszeli w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Maryja dała się Panu Bogu wyprowadzić ze swoich planów na życie, właśnie ze swojej stabilizacji i uchwyciła się obietnicy jakiej? Właśnie, że będzie matką Syna Bożego. I w ciągu życia Maryja przeżywała wiele momentów, które były dla niej zastanawiające, trudne, niezrozumiałe. Czytam o tym w Ewangelii Świętego Łukasza, że chowała te sprawy w sercu, tam jest dosłownie przerzucała je, łączyła, szukała jakiegoś sensu, znaczenia, ale szła tą drogą za Jezusem, aż się wszystko spełniło i objawiło się w pełnym świetle sens tej drogi, na której była. I Maryja uczy nas właśnie takiej wiary, wiary Abrahama, wiary abrahamowej, dlatego Jan Paweł II porównał wiarę Maryi z wiarą Abrahama. I my jesteśmy ludźmi, którzy możemy od Maryi takiej wiary w spełnienie się Bożych obietnic, możemy się tej wiary uczyć i uczmy się od niej.
Dziękuję. I jeszcze mamy 10 minut. Zapraszamy Państwa. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Można?
Halo, już mogę?
Tak, słuchamy.
Anna Gniezno. Też nie pozdrawiam księdza rektora.
Szczęść Boże, Pani Anna.
Ojca Dariusza. Księdza rektorze, ja mam takie, zastanowiło się mnie użycie tego słowa greckiego exodus w odniesieniu także do Chrystusa, bo ja rozumiem, że exodus to było wyjście, tak? Wyjście, no na pewno Abrahama z domu niewoli. I rozumiem, że to jest, a z kolei w odniesieniu do Chrystusa to było odejście, tak? I teraz pytanie właśnie moje, czy exodus to jest wyjście, porzucenie tej niewoli, tej powiedzmy, czy stabilizacji, czy jakiegoś więzienia, uwikłania, czy w przypadku Chrystusa to by jakby miało chyba jednak inne znaczenie, to odejście, prawda? Czy mogę prosić o sprecyzowanie tego wyjaśnienia, tego pojęcia exodus w tym kontekście? Szczęść Boże, pozdrawiam, z Bogiem.
No, pani Anna jest lingwistką, to znamy się, pani Anno, z Uniwersytetu Biblijnego, więc to mamy exodus z drogi, to tak etymologicznie, gdybyśmy chcieli rozłożyć to słowo na części pierwsze. Ale oczywiście to jest słowo techniczne, tak można powiedzieć, które funkcjonuje w historii biblijnej na określenie tego, co miało miejsce w XIII wieku przed Chrystusem, kiedy Izraelici szli z Egiptu do ziemi obiecanej, do Kanaanu, i określa ten moment, w którym oni zostali sprowadzeni ze swojej drogi, właśnie exodus, ze swojej drogi, takiej, jaką oni by sobie wybrali. Najprawdopodobniej byłaby to bardzo bezpieczna droga gdzieś wzdłuż Morza Śródziemnego. I zostali wprowadzeni w sam środek Morza Czerwonego. I tam Pan Bóg ich przeprowadził suchą nogą po dnie Morza Czerwonego. I to jest właśnie exodus. Przeprowadzenie przez drogę, która jest niebezpieczna, na którą człowiek o własnych ludzkich siłach nie wchodzi, której się boi, z której ucieka. I tutaj na Górze Przemienienia święty Łukasz pisze, że Mojżesz z Eliaszem ukazali się w chwale i mówili, Elegon, ten exodon autu, o exodusie Chrystusa mówili, że Jezus też przejdzie taką drogę, to będzie droga wytyczona Bożą ręką, właśnie nie ludzką ręką, Bożą ręką, ale przejdzie ją szczęśliwie. To będzie przejście przez śmierć do życia. O taki exodus chodzi. Właśnie dlatego to tłumaczenie odejście nie jest do końca szczęśliwie. Szczęśliwe. Właściwie chyba lepiej byłoby tłumaczyć, że rozmawiali, mówili o jego exodusie. O jego exodusie. I tutaj mamy już powiązanie z historią Izraela. A Morze Czerwone to też jest bardzo ważne. Stoi tak, można powiedzieć, pośrodku, pomiędzy przymierzem abrahamowym i przymierzem synajskim. To też jest ważny kontekst.
Proszę, Radio Maryja.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. Proszę ojca, ojców, mnie w głowie ciągle teraz to tak przypomina się to, coś święty Jan Paweł mówił, że mamy być światłem na górze i te słowa właśnie na te czasy. Nie jacyś latarnicy w szkołach, tylko my właśnie mamy być tym światłem. Ja obserwuję, że po prostu jakaś aktywizacja nadzwyczajna nastąpiła szatańska w tej chwili, bo wiadomo, że szatan to kusi i straszy, ale teraz w tych czasach to szczególnie się to widzi i dlatego my powinniśmy wzmóc jakieś nasze działanie w tej materii, że tak powiem. To tyle chciałabym powiedzieć i proszę jakąś uwagę. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Dziękuję Pani Teresie. I Pani Teresa przywołuje zupełnie inny moment, inną górę, a mianowicie górę błogosławieństw. To święty Mateusz pięknie relacjonuje właśnie te słowa Jezusa. Wy jesteście solą ziemi, światłem świata. Ten tekst moglibyśmy znowuż interpretować długo, a powiem może w taki sposób, że tam, gdzie Jezus mówi, że Jego uczniowie mają być solą i światłem, tak ogólnie rzecz biorąc, to mówi o tym, że oni mają przechowywać w sobie właściwą mądrość, właściwą prawdę. Takie słówko, które się pojawia właśnie w ustach Jezusa, słowo w odniesieniu do soli i posolenia ziemi, to jest słowo, które ma różne znaczenia, dwa znaczenia, solić i czynić mądrym. Więc jeżeli mamy być światłem świata i to ma być światło, które się nie może kryć pod korcem, bo ma być jak miasto na górze, to znaczy, że my mamy wobec świata to zadanie, aby wprowadzać ich we właściwą prawdę, we właściwą mądrość, tę, którą odkrywamy w Jezusie Chrystusie, którą On nam odsłania w sobie. Właśnie na górze przemienienia uczniowie też coś z tej mądrości Jezusa mogli czerpać, wziąć. No, uczmy się też, kiedy będziemy słuchali tego słowa w najbliższą niedzielę, uczmy się przede wszystkim, czy przyjmujmy to, że jedyną wiarygodną mądrością i prawdą to jest ta prawda Jezusa Chrystusa.
Ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Mówimy o czytaniach, które usłyszymy w najbliższą niedzielę. Zbierzmy, proszę księdza, może w całość te wszystkie czytania, łącznie z telefonami naszych słuchaczy.
Tak, druga niedziela Wielkiego Postu. Jesteśmy w cyklu C. To jest też bardzo ważne, bo każdy cykl ABC ma swoją tematykę i ten temat, który przeplata się i bardzo mocno wybrzmiewa w roku C, to jest właśnie przymierze. A przeżywamy Wielki Post, który jest też czasem bardzo istotnym w Kościele, dlatego że to jest ostatni etap przygotowania katechumenów do chrztu. Tak mówią dokumenty Kościoła, że czas przygotowania paschalnego Wielkiego Postu to jest wstępowanie na górę Paschy, gdzie katechumeni przygotowują się do chrztu, a wierni przygotowują się do odnowienia przymierza chrzcielnego. Czym jest chrzest? Właśnie chrzest to jest doświadczenie przebaczenia ze strony Boga. Pan Bóg przebacza grzechy człowiekowi i wiąże się z człowiekiem w Jezusie Chrystusie przymierzem wiecznym. I żeby w tym przymierzu trwać, żeby w nie wejść, ze strony człowieka konieczna jest wiara, zawierzenie Bogu, zaufanie Bogu, właśnie można tak powiedzieć, przyjęcie nowej podstawy życiowej, ale jest też konieczne wyjście. To właśnie widać w przypadku katechumenów, którzy zostawiają swój stary świat, wyszli już z tego starego świata i teraz chcą zakorzenić się, można powiedzieć zamieszkać, to jest to właśnie politeuo, stać się obywatelami nowego świata. Jakiego świata? Królestwa Bożego, właśnie w Jezusie Chrystusie. Czas Wielkiego Postu to jest czas przeprowadzki ze starego świata do nowego świata. Tylko, że ta przeprowadzka człowieka wierzącego jest inna od przeprowadzki takiej w świecie, dlatego że zazwyczaj jak się przeprowadzamy, to mamy bardzo dużo rzeczy, a my tutaj wyrzucamy to, co jest zbędne w tej przeprowadzce Bożej. To jest pierwszy aspekt, o którym warto myśleć, słuchając Słowa Bożego w drugą niedzielę Wielkiego Postu w cyklu C właśnie, że jesteśmy w przymierzu. Żeby być w przymierzu, potrzeba wiary i gotowości wyjścia, porzucenia starych schematów życia, starej logiki życia. Święty Paweł uczy nas, że aby w każdej sytuacji i okoliczności być rzeczywiście człowiekiem na miarę Chrystusa, to trzeba uczepić się obietnicy. Ta obietnica zmienia życie, daje nowe widzenie, staje się nowym, tak można powiedzieć, innym motorem napędowym w człowieku i pozwala inaczej przeżywać przeciwności, uchwycić się obietnicy, będąc na tym świecie, mieć inne zakotwiczenie. To jest święty Paweł. A Ewangelia wprowadza nas w rzeczywistość Bożego planu zbawienia i zachęca nas do tego, byśmy byli gotowi na to, aby zrealizował się w naszej historii Boży plan zbawienia, żebyśmy nie chcieli realizować własnych projektów szczęścia. I tym Bożym planem zbawienia jest tajemnica Paschy Chrystusa, ten nowy eksodus, który w nim się dokonał, przejście przez śmierć do życia. Jednocześnie w Ewangelii też otrzymujemy słowo o tym, że tak jak Jezus Chrystus w tajemnicy chrztu stajemy się umiłowanymi dziećmi Boga, synami Boga. I jesteśmy zachęceni w tę drugą niedzielę Wielkiego Postu do tego, abyśmy zadali sobie pytanie, na ile my wracamy właśnie do tej myśli, że jesteśmy przez Boga umiłowani i czy to ta relacja nasza z Bogiem jako Ojcem, umiłowanych dzieci z Ojcem, rzeczywiście przemienia naszą codzienność, oddziaływuje na nasze codzienne wybory i na nasze myślenie.
Bóg zapłaci za to poprowadzenie. Ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wsłuchiwali się w Słowo Boże i życzę dobrego przeżycia tego czasu Wielkiego Postu.
A gdyby Państwo chcieli powrócić jeszcze do tego, co mówił ksiądz doktor na antenie, to audycja dostępna będzie na stronie internetowej Radia Maryja, radiomaryja.pl. Powtórzymy ją także w niedzielę około 8:20, czyli przed transmisją porannej, niedzielnej mszy świętej.